Panie dyrektorze, bliżej mikrofonu, bo słabo słychać.
Przewidywany koszt wykupu 4 hektar, około 4 hektarów wyniósłby 6 milionów złotych. Tą procedurę miałby przeprowadzić Zarząd Zieleni Miejskiej, który w tej chwili nie jest przygotowany merytorycznie do takiej procedury wykupowej. Być może, że szybciej tą procedurę by wykonał Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Tyle na ten temat mógłbym wypowiedzieć. Także w tej chwili żadna procedura nie jest uruchomiona.
Jeśli można, pytanie było szersze. Pytanie nie tylko było i dotyczyło kwestii wykupu nieruchomości, ale także dokonania analizy, można powiedzieć, pewnego rodzaju biznesplanu, który powinien być na początku prowadzenia tego typu inwestycji. Na jakim etapie jest zlecenie? Bodajże było w budżecie miasta, czy jest w budżecie miasta około 100 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, i Zarząd Zieleni powinien przygotować taki materiał analityczny.
No, to szczegółową odpowiedź na pewno odpowiedziałby dyrektor, tyle co mi wiadomo od rozmów, że w tej chwili tworzenie projektu czy koncepcji zagospodarowania terenu ze względu na to, że nie jest uregulowane te sprawy własnościowe, są zawieszeni te procedury.
Gdyby można było, dziękuję bardzo, pani radna, to nie jest w moim pionie, ale przyjmuję na siebie i przygotuję odpowiedź na piśmie. Poproszę akurat pana radnego, pana prezydenta Stępnia dzisiaj nie ma, na pewno spowoduje, żeby odpowiedź była przygotowana w pełni na piśmie o bieżącym stanie przygotowań do realizacji tego zadania.
Czy pani radna podtrzymuje swój głos uzupełniający? To bardzo proszę włączyć mikrofon pani radnej Rotnickiej.
Bardzo przepraszam, pytam o to dlatego, że mija rok od czasu, kiedy o tej symbolicznej kwocie 100 tysięcy złotych mówiliśmy, prawda? I ta kwota, jak sądzę z wypowiedzi, nie zostanie w żaden sposób zagospodarowana. A przecież projektowaliśmy jednak ruszenie z tą inwestycją. Jeżeli powiedzmy przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że nie może sobie Zarząd Zieleni Miejskiej poradzić, prawda, z przeprowadzeniem, nie wiem, wyceny i załatwieniem tej sprawy, to są inne odpowiednie wydziały urzędu, które są do tego przygotowane. I właśnie w tym moim pytaniu zwracam się o to, czy jest realna szansa, aby w tym roku jeszcze przed planowaniem budżetu prezydent przedstawił pewne założenia, możliwości wykupu tego terenu, żebyśmy nie czekali znowu niepotrzebnie, bo ten plan zagospodarowania.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Jeśli można, to ja mogę też powiedzieć, że uczestniczyłem w takiej dyskusji podczas spotkania pana prezydenta, posiedzenia zarządu miasta, gdzie pan prezydent, to było bodajże w poprzedniej połowie roku, czyli wtedy, kiedy wystartowaliśmy z realizacjami. I wiem, jakie były ustalenia. Pan prezydent polecił dyrektorowi Zarządu Zieleni na tym właśnie spotkaniu, aby przygotować taki dokument. Oczywiście nie wiem, co się dalej dzieje, no bo nie jest jakby w moim pionie. Na pewno pozbieram w całość i przekażę tę informację także panu prezydentowi Stępniowi, aby odpowiedź była w pełni informująca panią radną o stanie bieżącym. Tak?
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że odpowiedź będzie wyczerpująca na piśmie. Dziękuję. Proszę
tak jest.
Dalej.
Teraz, jeśli można, to poprosiłbym pana prezydenta Frankiewicza o odpowiedź na kilka pytań państwa radnych i pan prezydent Frankiewicz będzie mówił, na które pytanie, którego radnego spośród państwa odpowiada.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pierwsze pytanie, na które chciałbym udzielić odpowiedzi, pytanie pana radnego Napieraja dotyczące spraw związanych z dofinansowaniem rozbudowy Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Pan radny dopytywał się, czy miasto złożyło wszelkie wymagane dokumenty, czy ta dokumentacja jest przekazana do Ministerstwa Sportu. Mogę pana radnego tutaj uspokoić. Kilka tygodni temu komplet materiałów był przekazany do ministerstwa. Jesteśmy w takim dosyć stałym kontakcie z panią minister. wszelkie informacje, które ministerstwu były w tym zakresie niezbędne, są w Warszawie. Jeżeli jakiekolwiek pojawią się dodatkowe zapytania, jesteśmy przygotowani, aby je niezwłocznie udzielać. Mamy przekazany dokładny harmonogram prac, szacowane finansowanie, kwoty, o które wnioskujemy w postaci dotacji rządowej. Ta kwota łącznie na lata 2008-2010 zamyka się sumą 218 milionów złotych. Na pewno kwota 70 milionów jest wysoce niewystarczająca, ale mamy deklarację, że jest to dopiero początek, że ta kwota będzie ulegała zwiększeniu. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Chińca, ono dotyczyło już wcześniej wyjaśnianej częściowo sprawy zjazdów dostępności dla wózków, dla rowerów Jeziora Maltańskiego. Chodzi konkretnie o możliwość takiego zjazdu najkrótszą drogą z osiedli Ratajskich. Pozwolę sobie panu radnemu udzielić odpowiedzi na piśmie, bo w najbliższych dniach będzie kolejne spotkanie, które będzie poświęcone rozwiązaniu różnych problemów nad Maltą, między innymi tego. Pan radny Markowski dopytywał się i rozumiem, że również wyrażał niepokój kształtem projektowanej hali widowiskowo-sportowej w centrum handlowym Hetman przy ulicy Krautofera. Tamten owalny kształt nie budzi jakichś problemów przy organizowaniu imprez sportowych. Ta hala projektowana jest w ten sposób, aby była ona maksymalnie otwarta na różnego rodzaju imprezy, które mogą się tam odbywać. Przewidziana ona jest zarówno do takich gier zespołowych jak piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, ale również projektanci informują, że w ich koncepcji zakłada ona możliwość organizowania imprez lekkoatletycznych, halowych, ale również rzeczy tak nietypowych, które nigdy się w Polsce nie odbywały, jak na przykład zawody windsurfingowe. Czy uda się to zrealizować? Oczywiście jeszcze w tej chwili nie wiadomo, ale projektanci zakładają bardzo dużą taką wielofunkcyjność i otwartość tego obiektu na różne pomysły, które mogą się tam pojawić. Pan radny Markowski zadał również pytanie na temat zajść, do których doszło w piątym sektorze po meczu, w trakcie albo po meczu Lech Legia. Ta sprawa w tej chwili jest wyjaśniana przez organizatora tego spotkania. Według takich wstępnych informacji rzeczywiście doszło tam do co najmniej przepychanek. Były one między różnymi grupami kibiców Lecha. Nie było w tym udziału osób z zewnątrz i według tego, co dotychczas udało mi się ustalić, było to spowodowane tym, że ustalenia części, większości kibiców Lecha były takie, żeby w trakcie meczu nie było żadnych, nie wiem czy określenie, nieparlamentarnych w tym klimacie, który jest ostatnio jest właściwe, ale w każdym razie odzywek w stosunku do kibiców Legii. I te ustalenia zostały złamane przez część kibiców, która była na piątym sektorze i tam doszło właśnie po meczu do jakichś tego, na tym tle zachowań, które oczywiście nie mogą być w żaden sposób akceptowane i klub będzie musiał zastanowić się, jak rozwiązać sprawę, aby do tego, żeby tego typu zdarzenia się nie powtórzyły. W każdym razie była to jak gdyby wewnętrzna sprawa między grupami kibiców Lecha. Dziękuję bardzo.
Jeżeli można, tak, to proszę pana radnego Markowskiego o uzupełniające pytanie.
Panie prezydencie, dwie sprawy, całkiem krótko. Gdy mógł prosić o wyjaśnienie na piśmie tej sprawy zajścia na stadionie Lecha, to jest jakby jedno. I drugie, sprawa hali. Pan prezydent pewnie widział, jak ta hala wygląda w środku. Oboje dobrze wiemy, jesteśmy fanami sportu, w większości dyscyplin i wiemy, jak wygląda bieżnia lekkoatletyczna, 200-metrowa. I wiemy, że ona nie jest idealnym owalem. Jeżeli ta bieżnia ma być jakby tego podstawą, czy stadion w hali lekkoatletyczny ma być jakby podstawą, a inne dyscypliny, oczywiście dlatego, że mają mniejsze boiska, zawierają się jakby w tym, to wiemy dobrze, że ten owal spowoduje to, że obserwatorzy, czy mieszkańcy, którzy będą uczestniczyć w tych będą widzami, będą siedzieć daleko od bieżni, a tym bardziej dalej od innych boisk. Proszę, apeluję o to, żeby jednak, jeżeli jest to jeszcze możliwe, tą koncepcję zmienić, bo o to chodzi, żeby kibice siedzieli jak najbliżej sportowców.
raz.
No, tego typu sugestie oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przekazywali projektantom. Czy one będą uwzględnione, trudno jest wyrokować. Projektanci stawiają sobie chyba zadanie takie, aby był to obiekt, który będzie mógł być w maksymalnym stopniu wykorzystywany. Pamiętajmy, że ten obiekt ma być finansowany ze środków prywatnych i inwestor musi zadbać o to, aby uzyskać zwrot z inwestycji. Jeżeli tego zwrotu nie uzyska, ta hala po prostu nie powstanie, więc tutaj inwestor będzie musiał przede wszystkim zabiegać o to, aby mógł w tym obiekcie organizować imprezy, które będą przynosiły mu dochód. Inaczej ten obiekt nie będzie zrealizowany. Wydaje się, że ta hala jest projektowana w taki sposób, aby rzeczywiście mogły się tam odbywać różne zawody. W tej konkretnej sprawie będę również przekazywał sugestie, aby uwzględnić zdanie pana radnego, które wydaje się być jak najbardziej racjonalne.
Dziękuję bardzo. Proszę dalej.
Dziękuję bardzo. Teraz pani dyrektor przewoźna odpowie na pytania kilku radnych dotyczące czystości pojazdów wywożących odpady stałe. Proszę bardzo.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, odpowiadam na pytanie pana radnego Przybylaka, pana radnego Lewandowskiego, pana radnego Grzesia odnośnie czystości śmieciarek Remondisu. W tej sprawie skierujemy pismo do firmy Remondis Sanitech w Poznaniu i będziemy się starali otrzymać szczegółowy harmonogram, w jaki sposób będą myć samochody, czy mają swoje myjnie, czy będą ewentualnie skorzystać z myjni istniejących na terenie miasta Poznania i będziemy po prostu monitorować przez jakiś okres czasu, żeby ewentualnie te śmieciarki rzeczywiście na ulicę Poznania wjeżdżały czyste.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Gdyby można, chce pan
zadać pytanie. Bardzo, przepraszam, pan radny Maciej Przybylak, uzupełniające pytanie. Bardzo proszę.
Ja jestem usatysfakcjonowany pani dyrektor wypowiedzią i mogę wyciągnąć pani dyrektor taki wniosek, w związku z tym, że pani była z grupą radnych również w Wiedniu, że pani nasz pogląd podziela, tak?
Tak, podzielam.
Dziękuję bardzo.
Panie prezydencie, proszę.
Bardzo dziękuję i teraz poproszę, aby w kolejności drugie pytanie, które zadał pan radny Norbert Napieraj, dotyczyło nieprzyjęcia interesanta, czy niemożliwości przyjęcia interesanta, który chciał się zapisać do mnie. Pani dyrektor Wydziału Organizacyjnego, pani Bieszka, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, otóż w dniu wczorajszym zgłosiły się do mnie dwie osoby z interwencjami, że nie zostały, nie uzyskały protokołu i w związku z tym nie mogły być przyjęte przez pana prezydenta Kruszyńskiego. Jedna z tych osób to była pani, która już wielokrotnie była przyjmowana i której, że tak powiem, stan faktyczny sprawy był po prostu jednoznaczny i kolejna wizyta u prezydenta nie miała po prostu żadnego uzasadnienia. Natomiast drugą osobą był pan, który również uzyskał już i pisemne stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i odpowiedź pana prezydenta, znaczy wiceprezydenta, i jego sytuacja w świetle przepisów była absolutnie jednoznaczna. W tej sytuacji, proszę Państwa, my oczywiście dokonujemy pewnej selekcji, jeżeli mogę tak powiedzieć, osób, które otrzymują protokoły z tej prostej przyczyny, że chętnych jest nieraz tak wielu, że prezydent nie mógłby właściwie nic innego robić, tylko przyjmować skarżących czy interweniujących. Szczególnie dużo osób właśnie zabiega o wizytę u pana prezydenta Kruszyńskiego. Ja przyjęłam te dwie osoby i z rozmowy, którą odbyłam z nimi, znaczy jedną osobę skierowałam jeszcze do poszczegółowej informacji do Wydziału Gospodarki Komunalnej, natomiast drugą osobę po prostu przeprowadziłam z nią rozmowę i ona nie obstawała już przy tym zamiarze konieczności rozmawiania z panem prezydentem Kruszyńskim, bowiem ta sytuacja w świetle przepisów była jednoznaczna i ja wyjaśniłam, że może po prostu dochodzić ewentualnie jakichś swoich znaczy dochodzić swoich praw wobec właściciela nieruchomości, z którym ma zawartą umowę cywilnoprawną. To tyle tytułem wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo. Prezydencie.
Dziękuję bardzo i poproszę w tej chwili, aby udzielić odpowiedź na trzecie pytanie pana radnego Norberta Napieraja. Panią dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Nowotną. I gdyby była pani dyrektor uprzejma na jeszcze inne pytania innych państwa radnych, gdzie wydział powinien udzielić odpowiedzi. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, odpowiadam na Wysoka Rado, odpowiadam na pytanie, które brzmiało, że do pana Witolda Perego dotyczące budowy na osiedlu tysiąclecia zabudowym. Więc informuję, że wniosek o ustalenie warunków zabudowy już został rozpatrzony i decyzja uzyskała swoją ostateczność latem tego roku, chyba w lipcu. Natomiast o pozwolenie na budowę jeszcze nie wpłynął. Czy to wystarczy taka odpowiedź, tak? Dobrze. Jeżeli tutaj mam pytania innych państwa radnych, o których była mowa, że mają być one odpowiedzi pisemne, ale...
To nie. Jeśli nie pisemne, to na piśmie oczywiście.
No to akurat wszystko. Chyba nie było więcej.
Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy do odpowiedzi na pytanie pana Tomasza Lewandowskiego. Pytanie pana radnego dotyczyło założeń do budżetu i pewien niepokój, który jest z tym związany. Jest wiele zmian, które następują przy konstruowaniu budżetu miasta na przyszły rok w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki. No, chociażby kwestia, o której pan radny już wspomniał, mianowicie jeśli chodzi o konstrukcję PIT-u, wiemy o tym, że już w roku 2008 będzie inna sytuacja, udział miasta w mniejszej puli będzie mniejszym dofinansowaniem czy mniejszym udziałem miasta i możliwości finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. I oczywiście tutaj kwestia jest bardzo poważna, bo to dotyczy nie tylko samych wpływów, ale i konstruowania wydatków. Przecież miasto nie ma mniejszej ilości zadań, nawet bym powiedział wręcz przeciwnie. Ma jeszcze większe zadania niż w roku bieżącym i do tego dochodzi jeszcze cały proces inwestycyjny związany ze zobowiązaniami czy z chęcią realizacji projektu Euro 2012. Wydaje się, że taka sama sytuacja jest jak chociażby przy dyskusji na temat programu inwestycyjnego wodno-kanalizacyjnego, tak? Czy obciążyć budżet, jak mniej więcej pan w swoich wypowiedziach przedstawiał, czy też w budżecie miasta tej pozycji lepiej, żeby nie było, a inne projekty byłyby realizowane, które są też oczywiście niezbędne i potrzebne. To samo dotyczy kwestii związanej z komunikacją. No, komunikacja miejska, jak państwo dobrze wiedzą, z woli zresztą państwa radnych, mimo przedłożonego projektu przez prezydenta miasta, taryfa się nie zmienia. Co nie znaczy, że koszty się nie zmieniają. Prawda? Koszty się zmieniają, koszty rosną. Przecież sami państwo dobrze wiecie, że nie wystarczy w roku 2008 planować na przykład wzrostu wynagrodzeń w komunikacji miejskiej na poziomie, nie wiem, 2-3%, tak? Bo to byłoby no, bardzo trudnym projektowaniem. Na pewno trzeba zaplanować w świetle tego, co się dzieje na zewnątrz, większą kwotę na realizację wynagrodzeń w MPK. Tym samym koszty MPK, bo koszty pracy oczywiście są dużym kosztem, dużym udziałem w kosztach MPK, czyli ogólnie rzecz biorąc koszty rosną. No i oczywiście albo zmiana taryf, tak? Albo większe pociągnięcie z budżetu miasta. My będziemy proponowali oczywiście zmianę taryf, no bo zwykle taką, tak to przedstawiamy i chcemy się trzymać, oczywiście już dzisiaj będzie trudno się utrzymać tej zasady, żeby było po 50%, już prawie, że to jest dzisiaj jakby niewykonalne, tak? Albo przynajmniej w krótkim okresie czasu jest to niewykonalne. Ale na pewno nie chcielibyśmy obciążać budżetu miasta całością skutków zmiany kosztów w MPK. Bym powiedział, że pozostaje jeszcze nam niezrealizowana podwyżka z tego roku przecież, prawda? Więc na pewno te założenia do budżetu i do konstruowania tego budżetu na pewno są trudniejsze niż w latach poprzednich. Z wielu powodów. Ja tylko powiedziałem tutaj oczywiście o niektórych. No, pewnie moglibyśmy dłużej i więcej na ten temat rozmawiać, tak?
Czy to, panie prezydencie, wszystkie odpowiedzi na zadane pytania?
Nie, na razie, bo pan radny.
Pan radny Tomasz Lewandowski, proszę.
Panie prezydencie, dość szczegółowe pytanie. Wczoraj pani Skarbnik wspominała, że rozważacie państwo likwidację tych ulg prorodzinnych, które są w gestii miasta. Z racji tego, że pewne ulgi zostały wprowadzone przez władze centralne, czy jest już w tym względzie jakaś decyzja, bez absolutnie zabarwienia, nikt ma nic, chcę po prostu wiedzieć, jakie są przymiarki. Dziękuję.
Przymiarki są takie, jak pan radny usłyszał wczoraj na komisji wypowiedzi pani skarbnik. Także w zakresie dodatków mieszkaniowych projekty, które przygotowuję, będą też wprowadzały pewne zmiany, bo będziemy chcieli przejąć umniejszanie jakby ciężaru dla tych, którzy mają pewne problemy finansowe z płaceniem czynszów, ale w ramach właśnie mieszkaniówki, a nie w ramach dodatków mieszkaniowych specjalnych, które były uchwalone wcześniej przez Radę. Także kilka na pewno zmian takich jest, w tym i te, o których pan poruszył, które pan poruszył. Kolejne pytania zadawał pan radny Foligowski. Na jedno pytanie już została udzielona odpowiedź, a mianowicie dotycząca czystości pojazdów wywożących odpady stałe. Sam poprosił odpowiedź na piśmie na dwa pytania, pierwsze i drugie. Szkoły podstawowej nr 27 i kwestii związanych z Radą Osiedla, a inwestorem na Podolanach. Natomiast teraz poprosiłbym dyrektora Zarządu Dróg o udzielenie odpowiedzi na pytania pana radnego Foligowskiego. Tutaj są akurat te dwa pozostałe pytania, na które jeszcze pan radny nie uzyskał odpowiedzi, a mianowicie dotyczące ulicy, albo inaczej w związku z ulicą szkolną, zamknięcia niektórych ulic wokół rynku. I to pytanie nie było jedyne w tym zakresie, bo jeszcze inni radni o to pytali. I drugie pytanie pana radnego Foligowskiego, na które nie uzyskał odpowiedzi, dotyczyło remontu ulicy Serbskiej. Panie dyrektorze, bardzo proszę, ale też prosiłbym o przystąpienie do udzielania odpowiedzi na pytania innych radnych, których tutaj nie wymieniłem. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, państwo radni. Odnośnie rejonu Starego Rynku, ulic okalających Stary Rynek, ten temat jest w kręgu zainteresowania Zarządu Dróg. Analizujemy skutki wprowadzenia ograniczeń w uliczkach okalających Stary Rynek, biorąc pod uwagę istnienie szpitala tam, między innymi takie tematy. Jak będzie wypracowane jakieś stanowisko, to na pewno poinformujemy. W razie na ten temat pracujemy.
Odnośnie tutaj ulicy... tak na marginesie, tylko chcę powiedzieć, że polecenie z mojej strony było już wydane odpowiednio wcześniej niż były zapytania państwa radnych, pozwolę sobie na to powiedzieć. Pan dyrektor pracuje nad tym, a tak naprawdę pierwotnie to pytanie, czy powiedzmy to polecenie jest poleceniem pana prezydenta Ryszarda Grubelnego, który ja przyjąłem na siebie. No, mój szef, muszę to wykonać. Także tylko tak gwoli, że tak powiem, pracy. I tutaj oczywiście całe mnóstwo jest problemów, bo to nie jest tylko kwestia kosztu słupka elektronicznego, no. Tak? Proszę pamiętać o tym, że to jest oczywiście koszt, Ale oprócz tego musi funkcjonować cały system ewidencji, całego ruchu, no, sterowania tym i tak dalej, i tak dalej. To nie jest koszt tylko zakupu inwestycyjnego. To także musi być umieszczone w strukturze i musi w tej strukturze umieć funkcjonować i oczywiście to się wiąże z kosztami. Dziękuję bardzo.
Odnośnie ulicy Serbskiej, zgadzam się z tą uwagą. Kontrola, która była przeprowadzona teraz w czasie sesji, nie ma takiej sytuacji, ale była wczoraj i zwrócono uwagę wykonawcy, że jeżeli zbliża się zamknięciem drugiego pasa na odległość mniej niż 100 metrów od skrzyżowania, musi wytracić ten pas przed skrzyżowaniem. Pan radny Szynkowski zadał pytanie odnośnie starego rynku zamknięcia. Tu uzgodniliśmy na piśmie, ta odpowiedź zostanie udzielona.
Ale przepraszam, pan radny Szynkowski wnosi o dodatkową wypowiedź.
Tak, panie dyrektorze, oczywiście na piśmie, tak jak rozmawialiśmy, natomiast ja tylko dwa słowa do tego, co pan prezydent Kruszyński powiedział odnośnie tego tematu. Oczywiście, panie prezydencie, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest łatwe zadanie i wiążące się z kosztami, z tym, że akurat myślę, że w tym przypadku, ja to też mówiłem panu dyrektorowi, to jest taka inwestycja, którą pewnie mieszkańcy w pewnej mierze koszty by mogli wziąć na siebie, bo na przykład ten system pewnie tych pilotów czy kart chipowych, które byłyby wydawane osobom uprawnionym do wjazdu na ten teren zamknięty, mieszkańcy z chęcią ponieśliby koszt, nie wiem, 100 czy 150 zł za takie urządzenie, w efekcie czego mieliby większy spokój zapewniony w tej okolicy. Także myślę, że tu mieszkańcy mogą tylko sprzyjać tej propozycji i ewentualnie kosztom jakimś rozsądnym ponoszonym, a nie się jej sprzeciwiać. To jest oczywiście trudne zadanie, ale pan prezydent Kruszyński jest chyba, że tak powiem, osobą z zarządu najlepiej sobie radzącą z trudem.
Dziękuję bardzo.
No, muszę powiedzieć, że jak już wcześniej zresztą powiedziałem, pracujemy nad tym tematem, pan dyrektor ma takie polecenie, wykonujemy zadanie tak, aby ono było przygotowane nie ze względu na akcję, tylko ze względu na to, że było profesjonalnie przygotowane. To jest też cały szereg oczywiście uwarunkowań prawnych, które trzeba wziąć pod uwagę, no i oczywiście kosztów, o których już wcześniej mówiłem.
Teraz pytanie pana radnego Grzesia odnośnie tunel Łomżyńska. Tunel Łomżyńska zgodnie z umową zawartą powinien być zamiatany codziennie, raz w miesiącu myty. Sprawdziłem 4 października kontrola, która była, stwierdziła, że jest brudno. Wczorajsza powtórna kontrola stwierdziła, że został tunel wyczyszczony. Będziemy dążyć, nie obiecuję, że codziennej kontroli, bo to jest prawie niemożliwe, ale wzmocnić kontrolę coraz częstsze z tego przejścia podziemnego, nie tylko tego zresztą. Odnośnie niszczenia ulic lokalnych, jak zapobiec, jeśli chodzi o wjazd samochodów ciężarowych, tych dużych, zaopatrujących sklepy i tym podobne. Ten temat zresztą z panem radnym ostatnio już rozmawialiśmy. Trudno znaleźć receptę jednoznaczną. Idziemy w tym kierunku, przećwiczymy to na bazie Antoninka, wybranych ulic, bo trudno na wszystkich ulicach lokalnych prowadzić zakaz wjazdu, powiedzmy, powyżej 2,5 tony czy 1,5 tony, gdy ten teren jest obsługiwany i przez różne firmy zbierające odpady komunalne, jak również dostawy. To w każdej sytuacji trzeba indywidualnie i chyba na ulicach Antoninka próbę zrobimy ograniczenia. Jest to problem faktycznie, szczególnie na tych osiedlach domków jednorodzinnych. Jest to nagminne parkowanie samochodów ciężarowych przez właścicieli również tych samochodów. Jeśli chodzi o chodnik na ulicy Krańcowej, mam, a to zgłosiłem rozjechane, jeśli chodzi o naprawę chodnika na ulicy Krańcowej, mam nadzieję, że pan radny po wyjściu z tej sesji zobaczy nowy chodnik. Na koszt firmy, która to robiła.
Bardzo proszę włączyć mikrofon radnemu Grzesiowi.
Oczywiście nie dopuszczam myśli, że będzie naprawiony na koszt miasta, bo,
nie.
Bo cały problem polega na tym, żeby egzekwować od tych, którzy niszczą. Także jeżeli będzie to na koszt tego, kto zniszczył, to jestem usatysfakcjonowany.
Na koszt tego, co zniszczył, plus kary cały czas idą. Pan radny Markowski, jeśli chodzi o cyk świateł na skrzyżowaniu Ratajczaka, Plac Wolności. Skrzyżowanie Plac Wolności Ratajczaka, czy tam 27 grudnia, 3 maja, Święty Marcin Ratajczaka, te sygnalizacje chodzą na stałych programach, są nieprzebudowywane. Z uwagi na, jeżeli czekając na budowę tramwaju w ulicy Ratajczaka, jeżeli budowa tramwaju w Ratajczaka ma być przesunięta, wówczas one zostaną przebudowane, nie posiadają akomodacji, chodzą na stałych programach. Może wyprzedzająco powiem tak, że sygnalizacje, które chodzą w nocy na kolorze, jest to, są sygnalizacje, które na wniosek policji są uruchamiane, żeby ograniczyć szybkość przejazdu samochodów przez miasto i poprawić tak. Natomiast włączony stosunkowo niedawno most dworcowy Roosevelta z uwagi na bezpieczeństwo przejeżdżających w nocy kierowców na tych skrzyżowaniach. Jeśli chodzi o ulicę Niepodległości Solna, że przejście dla pieszych jest dzielone, jest to na dużych sygnalizacjach. Jest to uzasadnione względów ekonomicznych, żeby wykorzystać czas w cyklu, bo jeżeli na przykład lewoskręt ulicy Nowowiejskiego idzie w Aleje Niepodległości, to wówczas może jezdnia zachodnia, przez jezdnię zachodnią może być przejście czynne. Wykorzystujemy to, bo inaczej cały cykl by musiał być wydłużony świateł. Jeśli chodzi o miejsca postojowe w strefie parkowania przy bramach wjazdowych, wyjazdach na posesję, sprawdzimy, czy jest jakieś kolizyjne miejsce. Natomiast należy przyjąć zasadę taką, że wyjazd z bramy, czy wjazd do bramy na podwórze, to nie jest skrzyżowanie, to zgodnie z kodeksem drogowym należy zachować szczególną ostrożność. I nie, nawet gdybyśmy nie wprowadzamy zasady trójkąta widoczności nawet, bo gdybyśmy to wprowadzili, to wówczas odsuwając strefę, miejsca malowane, już pomijając ograniczenie ilości miejsc, to na tych miejscach, gdzie nie obowiązywałaby strefa, z miejsca znaleźliby się chętni na nielegalne parkowanie lub byśmy musieli stosować słupki, nie? Byśmy musieli miasto wówczas, żeby zabezpieczyć przed parkowaniem. Jeśli chodzi o zieloną strzałkę z ulicy Wierzbowej w ulicę Mostową, zgodnie z przepisami strzałka zielona nie może być kolizyjna. Tam albo mamy ruch, że leci ruch po ulicy Mostowej, lub jest ruch pieszy, lub prawo skręt z ulicy Wierzbowej. Ta strzałka zgodnie z przepisami by nie miała kiedy się w ogóle zapalić. Natomiast od paru dni jest tam zmieniony, jest program, zrównoważony program, że trochę czasu zostało zabrane z ulicy Kazimierza, żeby poprawić kierunek z mostu Rocha. Dlaczego ulica Grobla nie jest dwukierunkowa? To powiem w ten sposób. Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu na ulicy Grobla wymagałoby po kolei, po pierwsze, że na pewno zwiększyłoby ruch, na pewno by należało wymienić nawierzchnię, z jednej strony zlikwidować miejsca postojowe, natomiast Należałoby również przebudować skrzyżowanie, sygnalizację na skrzyżowaniu Mostowa Grobla, bo nie ma tego kierunku. I automatycznie cykl na tym skrzyżowaniu by został wydłużony, doszłoby następny kierunek. I ta kolejka, która tworzy się na ulicy Wierzbowej, zostałaby przesunięta na ulicę Groblą. Także, żeby tak naprawdę usprawnić tam ruch, to należałoby dążyć do zamknięcia pierwszej ramy komunikacyjnej, żeby ten ruch tak znaczny nie szedł.
I pierwszej ramy i ringu Stibena. Ring Stibena byłby tam rozwiązuje, dopiero jakby ring Stibena rozwiąże, domknięcie ringu Stibena rozwiąże problem.
Jeśli chodzi o ulicę Kościelną, ta sygnalizacja, na tej sygnalizacji chodzi sześć programów zależnie od pory dnia. Ona nie ma akomodacji, jest ustalone w szafie sterowniczej 6 programów zależnie od pory dnia, tak, te sygnalizacje chodzą. To by były wszystkie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Markowski, bardzo proszę.
Kilka spraw, panie dyrektorze. Pierwsza, chodzi o wjazd do bram i wyjazd.
Tak.
Ja mam pytanie, czy pan dyrektor kiedyś próbował do takiej bramy wjechać za jednym razem, jeżeli stoją samochody zaparkowane tuż przy bramie i jest wjazd 2 metry i skręcenie samochodem. Nawet Kołowczyc tego nie wykona. Druga sprawa, ulica Wierzbowa. Czy ona musiałaby rzeczywiście kończyć się krzyżówką ze światłami tam odbiegu z Mostową? To jest jakby też moim zdaniem niekonieczne. I kwestia następująca, jest godzina szczytu, godzina 7-8 rano. Przy Empiku stoją ludzie, którzy chcą z przystanku przejść w kierunku właśnie Empiku, żeby udać dalej się w dół w kierunku placu Cyryla Ratajskiego i tak dalej. Od Alei Marcinkowskiego nie jedzie żaden samochód, a dla samochodów jest światło zielone. Stoją przez 1,5 minuty, nie byłoby zagrożenia, mogliby spokojnie przejść. To są sprawy do rozwiązania. No. I zielona strzałka na przykład na Inflanckiej, prawo z Inflanckiej Piłsudskiego, także może być przywrócona.
Odpowiem może od tyłu. Jeśli chodzi o Plac Wolności przy Empiku, powiedziałem, sygnalizacje są stałoczasowe, stare. Zmiana tam programu sygnalizacji wymaga przezbrojenia całego skrzyżowania, okablowania łącznie ze sterownikiem. Taki jest stan na tych dwóch skrzyżowaniach. 27 grudnia Ratajczaka oraz Święty Marcin Ratajczaka. Natomiast jeśli chodzi o strzałki, bo pan radny wraca, zresztą 5 października w Głosie Wielkopolskim, zresztą taki artykuł nawet jest na ten temat, podaliśmy zasady stosowania strzałek i w Kanadzie zarząd dróg się nie podejmie niezgodnie z przepisami montowania strzałek. Strzałki zgodnie z obowiązującymi przepisami na nowych sygnalizacjach nie mogą być montowane, jeżeli są kolizyjne. Jeżeli jest przejście dla pieszych, ja z pamięci panu nie powiem w tej chwili, nie? No na pewno są trudności i zachowanie. To wszystko zależy od tego.
No, dobrze, dziękuję. No. Kolego radny.
Dziękuję
myślę,
bardzo.
Że w przerwie można podyskutować. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie pana radnego Szynkowskiego, na to pytanie będzie udzielał odpowiedzi pan dyrektor Rusak i proszę o odpowiedź na to pytanie i kolejne. W tym, że pani radna Magdalena Połuszek prosiła, aby odpowiedź na temat parkingu była udzielona na piśmie, więc proszę już na ten temat nie odpowiadać, tym bardziej, że pani radnej w tej chwili nie ma i prosiła mnie właśnie dlatego, że było na piśmie. I prosiłbym też pana dyrektora, aby odpowiedział na kolejne pytania, które zostały zadane przez państwa radnych. Ja natomiast wcześniej już powiedziałem o tym, że na interpelację będzie udzielona odpowiedź na piśmie. Pani radna Lidia Dudziak w międzyczasie rozmawiała ze mną, aby pan dyrektor był uprzejmy odpowiedzieć, jeśli może. Natomiast chcę powiedzieć tak, że w minionym tygodniu
przyjąłem interwencję radnego, pana radnego Wojciecha Woźkowiaka, który był podczas tej interwencji z przedstawicielem Rady Osiedla. Przedstawiono mi ten problem i muszę powiedzieć tak, że podjąłem się wyjaśnienia wszystkich tych kwestii, między innymi tego, że MPK na spotkaniu z Radą Osiedla obiecało, że przeprowadzi analizy, a do tej pory nie przeprowadziło tej analizy. Także na pewno wszystkie te kwestie pan radny mi przedłożył, także pisma dostarczył i zarówno na jego interwencję, jak i na interpelację pani radnej Dudziak na pewno przygotujemy odpowiedź po zbadaniu przeze mnie tych kwestii, które wyniknęły już z interwencji, która była u mnie na piśmie. Jeśli pan Rusak będzie chciał kilka zdań już powiedzieć teraz, to bardzo proszę, ale niezależnie od tego wszystkiego i tak jestem, czuję się zobowiązany, ponieważ była interwencja, żeby tą sprawę samodzielnie jeszcze rozpoznać i ją przestudiować. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Pierwsze pytanie pani radnej Dudziak na temat bezpośredniego połączenia tramwajowego łączącego Łazarz z rondem Rataje. Chciałem przypomnieć, że takie połączenie zostało zlikwidowane w 1997 roku wraz z otwarciem PST. Wtedy to linię 12 skierowano właśnie w kierunku osiedla Sobieskiego. I praktycznie powiem, poprawiło to na pewno obciążenie linii 12. Natomiast tak, główny problem dotyczący tego połączenia to jest to, że nie można jak gdyby utworzyć dodatkowych przystanków w rejonie mostu dworcowego dla tej linii skręcającej w prawo. My to robimy wyjątkowo w przypadku właśnie takich linii objazdowych. Natomiast chcę powiedzieć tak, na dzień dzisiejszy mamy linie, trzy linie jadące wzdłuż ulicy Głogowskiej, to jest 8, 14 i 5, czyli średnio co 3-3,5 minuty, z możliwością przesiadki na 11, 6 i 12, tak średnio co 4 minuty. Powiem tak, do czasu zakończenia remontu pętli na Górczynie związanej z budową wiaduktu nie przewidujemy tu żadnych zmian, bo praktycznie nie ma takich możliwości. Nie możemy jak gdyby dodawać linii, które by zawracały przez teren zajezdni. Natomiast no powiem, my przedstawimy jak gdyby nasze dane, przeanalizujemy jeszcze to, do czego się zobowiązałem, dodatkowo liczbę sprzedawanych placówek na tej trasie i myślę, że przekażemy miastu jak gdyby potrzebę naprawdę utworzenia tej linii. Jeżeli byśmy chcieli zmienić jedną z istniejących linii, musimy się liczyć z tym, że pogorszymy dojazd zarówno mieszkańcom Górczyna, jak i Łazarza do centrum, gdzie mają już dość sporo linii umożliwiających po prostu dogodne przesiadki w każdym rejon miasta. Drugie pytanie pana radnego.
Przepraszam, panie dyrektorze, pani radna prosi o teraz o pytanie uzupełniające. Także...
No właśnie takiej odpowiedzi się strasznie bałam. Ale też chciałam w tym swoim piśmie zawrzeć jedno takie zdanie, które się aż prosi, żeby zapisać, ale stwierdziłam, że będę miła i grzeczna i tego zdania nie zamieszczę. Proszę pana, my nie chcemy jako mieszkańcy Łazarza i nie tylko dzieci, które chodzą do szkół i przedszkoli, ale również studenci, którzy dojeżdżają do AWF-u, do Politechniki Poznańskiej i zwykli mieszkańcy, którzy chcą robić zakupy w Starym Browarze, a nie mają samochodu, chcemy dojechać bez przesiadki, bezpiecznie i my powiem tak, my już dzisiaj nie będziemy za dużo prosić. My po prostu oczekujemy takiego rozwiązania. I proszę mi nie mówić, że tam można się przesiadać, bo my to wszystko wiemy. O to chodzi, żeby się nie przesiadać. 20 szkół i przedszkoli z terenu Łazarza za pośrednictwem Rady Osiedla Święty Łazarz wyszło z takim postulatem. I my prosimy o rozwiązanie go. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dopóki nie będzie zrobiona przejezdna, nie będzie go...
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że negocjujemy teraz warunki umowy na rok następny z miastem. Myślę, że ten element też będzie przedyskutowany.
To wszystko?
Jeżeli chodzi o to pytanie, teraz tak, króciutko, jeżeli chodzi o interpelację pana radnego Szymkowskiego.
To jest zapytanie, to nie jest zapytanie,
przepraszam. Zapytanie dotyczące uruchomienia linii nocnej w kierunku Rataj. My wraz z otwarciem trasy tramwajowej na Kurnicką już taką możliwość rozważaliśmy. Była to linia łącząca Kaponierę, tak żeby była skomunikowana z linią N21 jadącą od PST poprzez trasę Kurnicką, Górny Taras Rataj i Dolny Taras Rataj. Powiem szczerze, to co nas wstrzymuje przed wprowadzeniem tej linii, to jest emisja hałasu wzdłuż GTR-u i trasy Kurnickiej, jak również Dolnego Tarasu Rataj. Po pomiarach hałasu, które są teraz prowadzone na zlecenie Wydziału Tramwajowego, podejdziemy do tego tematu. Rzeczywiście po wprowadzeniu takiej linii jest możliwość na przykład ograniczenia kursowania linii nocnej 231, która dzisiaj łączy Starołękę z centrum miasta. Wtedy by została wprowadzona jakaś linia nocna łącząca Starołękę z Śródką i skomunikowana właśnie z tym tramwajem nocnym. Trwają cały czas analizy. Kolejne zapytanie dotyczące linii A. Powiem tak, nie przewidujemy powrotu linii A na starą trasę, czyli jak gdyby dublowanie jej z nowymi liniami tramwajowymi. Linia ta została skierowana na dzień dzisiejszy przez Aleję Niepodległości i myślę, że zapewnia jakiś dojazd do centrum, zwłaszcza mieszkańcom mieszkającym wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Cały czas trwają teraz analizy, na ile ta zmiana wpłynęła na zmianę punktualności, która muszę powiedzieć, że w przypadku linii A była to jedna z najgorszych linii pod względem punktualności. Też chcę przypomnieć, że we wrześniu ograniczyliśmy liczbę przystanków. Jak gdyby analiza funkcjonowania tej linii w nowych warunkach zostanie zakończona, no tak po minimum 3 miesiącach, bo tyle wymaga jak gdyby przyjęcie nowej linii. I jeszcze jedno pytanie, które było...
Pan radny Hinz zadał pytanie dotyczące dojścia do pętli tramwajowej przy ulicy Hartowo.
Znaczy mówimy o pętli tramwajowej na osiedlu Lecha.
Tak.
Nie wiem, od której dojście chodzi. Tak dokładnie, gdyby można sprecyzować to pytanie.
Bardzo proszę włączyć mikrofon panu radnemu Hinzowi.
I na to pytanie jeszcze też będzie odpowiadał pan komendant Straży Miejskiej, tak? Widzę pana komendanta, chyba też przyszedł w tej sprawie.
Proszę włączyć panu radnemu Chińcowi mikrofon.
Chodzi dokładnie o to dojście od ulicy Hartowo do pętli na osiedlu Lecha, które przebiega obok kościoła pierwszych polskich męczenników, w sąsiedztwie zupełnie. To jest taka długa, prosta droga przez ten park zieleni, która tak naprawdę według tego, co mówią mieszkańcy, tam często pojawiają się ludzie, którzy niekoniecznie być powinni, niekoniecznie służą tym, którzy przychodzą w okresie w takim późnowieczornym. I w związku z tym zapytanie, czy można by było ten odcinek dojścia od ulicy Hartowo do samej pętli oświetlić tak, żeby to był odcinek sprawiający wrażenie wysoce bezpiecznego w godzinach wieczornych.
Znaczy, to już tak powiem szczerze, jest troszeczkę poza pętlą, biorąc pod uwagę linię rozgraniczenia, ale to nie żeby się bronić.
Myślę, dziękuję bardzo. W takim razie pan komendant wyjaśni tę kwestię, kto jest odpowiedzialny za tą część, która już jest poza władaniem MPK i prosiłbym, żeby to przygotowanie odpowiedzi było po konsultacji z władającym tym terenem, dobra? I w taki sposób, gdyby można było pana radnego obsłużyć odpowiedzią. Czy tak może być?
Znaczy ja tylko chciałem dodać jedną rzecz. Ta pętla będzie przebudowywana...
Ja wiem. Ta pętla właśnie, ponieważ przygotowujemy inwestycję tramwajową dalej na Pranowo, więc jakby można powiedzieć, że będzie nieco inny układ,
ale niezależnie od tego, przecież nie będzie to zrobione w najbliższym czasie, a zima, ciemno jest, jest niebezpiecznie, więc tutaj pana komendanta Straży Miejskiej proszę, aby wziął na siebie przygotowanie odpowiedzi po konsultacji z władającym terenem, tak? Gdy będą jakiekolwiek problemy, proszę przyjść do mnie, proszę przedstawić się, jakie są problemy, tak abyśmy mogli panu radnemu odpowiedzieć merytorycznie, tak? Może być panie radny? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja chciałem też pochwalić MPK, bo jeżeli chodzi o linię A, to był wspaniały ruch z przesunięciem przystanku na ulicę Bułgarską, jest nowy przystanek. Rzeczywiście jest to dobry ruch. Natomiast ja już mogę panu powiedzieć, jeżeli chodzi o analizę, analiza wstępna jest następująca. No, mniej ludzi jeździ linią A i nie ma tej dostępności, czy ewentualnie MPK przewiduje w przyszłości chociaż puszczenie tego autobusu ulicą Strzelecką, jeżeli bezpowrotnie znikną stamtąd tramwaje. Dziękuję.
To znaczy, tak jak powiedziałem, w ramach kształtowania polityki nie chcemy dublować liniami autobusowymi linii tramwajowych. Raczej zależy nam do tego, żeby dowieźć liniami autobusowymi do dobrych punktów przesiadkowych i dalej, żeby pasażerowie jednak kontynuowali podróż liniami tramwajowymi, które są mniej narażone na te wszystkie zakłócenia ruchowe i korki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Trzeba powiedzieć o generalnej zasadzie, że osią komunikacji są tory, a dowóz do torów jest tylko i wyłącznie autobusem. Taka powinna być zasada komunikacyjna. Natomiast idę dalej. Proszę Państwa, jest jeszcze trzecie pytanie pana radnego Szynkowskiego. Tutaj dotyczy o nazwę dla parku przy Warcie i na to zapytanie przygotujemy odpowiedź na piśmie. Wydział organizacyjny proszę, aby tutaj był odpowiedzialny nad zidentyfikowaniem podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie merytoryczne tej odpowiedzi. Pani radna Pałuszek, jeszcze raz powtarzam, prosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie w temacie parkingu przy ulicy Kaczej. W pozostałych kwestiach rozumiem, że ona też uzgadniała odpowiedź na piśmie, czy też nie? Czy dyrektor PIMP-u by chciał odpowiedzieć na to pytanie? Też wyszedł już. Tak? Myślę, że to było uzgodnione, że miało być na piśmie.
Na piśmie, tak.
I teraz prosiłbym panią dyrektor Konieczną o udzielenie odpowiedzi na pytania z tego zakresu, czyli zakresu mieszkalnictwa. Głównie to były pytania pana radnego Grzesia. Właściwie już tylko pytania pana radnego Grzesia, ponieważ odpowiedzi na pytania pana radnego Markowskiego zostały wszystkie już udzielone.
Panie przewodniczący, państwo radni, panie prezydencie, jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Zawady 6/8, jest to budynek wspólnoty mieszkaniowej i tam pan radny Grześ zgłosił 4 wolne mieszkania. Mieszkanie numer 4 i mieszkanie numer 21 jest w tej chwili już po wykonanym remoncie i przeznaczone są to te mieszkania na wykwaterowania lokatorów z budynków do renowacji, a mianowicie z budynku przy ulicy Knapowskiego 30, a drugie mieszkanie z budynku przy ulicy Garbary 59. Mieszkanie numer 68, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych prowadził tam postępowanie sądowe o zapłatę. To postępowanie zostało zakończone, niemniej komornik stwierdził, że dług jest nieściągalny i wtedy w tej chwili toczy się postępowanie o wykwaterowanie najemcy z tego lokalu, wypowiedzenie umowy najmu i wykwaterowanie najemcy. Jeżeli chodzi o mieszkanie numer 50, nie mamy żadnych zgłoszeń, że ten lokal ani zarówno przez mieszkańców tego budynku, ani przez administratora budynku, że ten lokal jest lokalem wolnym, pustym, a najemca tam mieszkający na bieżąco ponosi wszelkie koszty związane z czynszem i z innymi opłatami. Niemniej Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych został zobowiązany, żeby te dwa lokale, a mianowicie lokal numer 68 i 50, pracownicy tego zakładu sprawdzili na miejscu, czy faktycznie ktoś tam mieszka, a jeżeli nie, to dlaczego wcześniej nie było informacji ze strony administratora. Tutaj zgadzam się z panem radnym Grzesiem, że lokale, które są wolne w budynkach wspólnotowych, powinny być przeznaczone do sprzedaży i tak to się w tej chwili od 2 lat faktycznie odbywa. Tutaj taką wolę wyraził zarówno pan prezydent Kruszyński, jak i nasze opinie są pozytywne. Tam, gdzie wszędzie jest budynek wspólnotowy, gdzie jest możliwa sprzedaż, a koszty remontów są często powyżej 500 zł za metr kwadratowy, te mieszkania przeznaczone są do sprzedaży i praktycznie w tej chwili pozyskaliśmy już dosyć duże środki ze sprzedaży tego rodzaju wolnych mieszkań. Przede wszystkim są to mieszkania duże, powyżej 100 metrów, ale również mieszkania mniejsze i prawdę powiedziawszy rozchodzą się jak świeże bułki za cenę około 5000, nawet więcej za metr kwadratowy, pomimo że to są lokale do remontu. Budynek przy ulicy Wspólnej 55-57 jest to budynek składający się z 14 lokali mieszkalnych. 10 lokatorów wyraziło tam wolę wykupu mieszkania, przy czym wcześniej ten budynek w planach Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych przeznaczony był do renowacji. Ponieważ mieszkańcy tego budynku, 10 z nich wyraziło wolę wykupu i ewentualnie poniesienia kosztów remontu, budynek został wycofany, ale w trakcie przygotowywania go do sprzedaży i przeprowadzania prac związanych z inwentaryzacją został ten budynek zgłoszony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w tej chwili Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest zobowiązany decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wykonania dosyć dużego zakresu prac remontowych, łącznie z naprawą opierzeń, dachu, elewacji, kominów, wentylacji i koszt tej naprawy jest bardzo wysoki, dlatego też działając w imieniu miasta ZKZL nie może w tej chwili przeznaczać mieszkań położonych w tym budynku do sprzedaży, o czym lokatorzy zostali powiadomieni zarówno przez ZKZL, jak i przez Wydział w pismach z sierpnia i z października tego roku.
W tym momencie to bardzo proszę pana radny Grześ.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że mieszkańcy uważają, że sprzedaż wstrzymano w związku z tym, że mieszkanie numer 7 nie chce wpuścić do siebie tych, którzy wymierzają to mieszkanie. Mieszkańcy, tak jak wczoraj z nimi rozmawiałem, w ogóle nie wiedzieli o tym, że jest decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru nakazująca remont. Ja się domyśliłem z pisma ZKZL-u, ale to trzeba było naprawdę się domyśleć, bo poznam podobne sytuacje. Natomiast jednoznacznie mieszkańcom nikt tego nie napisał. Mieszkańcy są przekonani, że sprzedaż jest wstrzymana w związku z tym, że mieszkanie numer 7 nie pozwoli się wymierzyć, a pismo, które było, zmuszało jak gdyby do sądu tą osobę do wymierzenia tego mieszkania. Jest to nowa odpowiedź, którą jednak bym prosił dokładnie przedstawić mieszkańcom.
Mam tutaj w ręce tą odpowiedź, którą udzielaliśmy jako Wydział 2 października, gdzie piszemy o decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak również o tym, że jednym z problemów był problem lokatorki mieszkania numer 7, to jest mieszkanie, które było zaadoptowane ze strychu. Osoba ta w trakcie inwentaryzacji nie wpuściła wykonującego inwentaryzację pracownika, a jednocześnie zgłosiła sprawę do Powiatowego Inspektora, który nakazał właścicielowi miastu bardzo szeroki zakres remontu. W związku z powyższym ZKZL nie może w tej chwili, realizując zadania miasta w tym zakresie, sprzedawać mieszkań, o czym osobiście myśmy zawiadamiali lokatorów z prośbą o powiadomienie wszystkich. Jeżeli chodzi o...
No tutaj ewidentnie przy nakładach, które miasto będzie musiało ponieść, będę miał duże problemy w ogóle, żeby uruchomić sprzedaż, także na pewno... Dzięki.
Jeżeli chodzi o Kramarską 3 przez 5, Wronicką 2 przez 3, tam toczy się postępowanie o stwierdzenie niewłaczności decyzji wywłaszczeniowej w stosunku do działek numer 36 przez 1 i 36 przez 2. Tam wszędzie, gdzie tego rodzaju działania są prowadzone, jest niemożliwa do czasu zakończenia takiego postępowania sprzedaży jakiegokolwiek mieszkania, jeżeli wcześniej sprzedaż tam nie była uruchomiona, a nawet wtedy, jeżeli sprzedaż była, a wniosek o stwierdzenie nieważności wpłynął później.
Dziękuję. Pan radny Grześ, proszę włączyć mikrofon.
Problem polegał na tym, że według mieszkańców te działki, o które toczy się postępowanie, jak gdyby nie są fizycznie związane z budynkiem, tylko są niestety wpisane do jednej księgi wieczystej. I pytanie moje było, czy nie można ich z tej księgi wieczystej po prostu wypisać i to sobie toczy się samo, ta sprawa, natomiast resztę, które są czyste, zostają w tej księdze wieczystej i wtedy możemy sprzedawać mieszkania. Takie było pytanie mieszkańców.
Znaczy, ponieważ sprawę prowadzi Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, to ja później głos oddam tutaj koledze w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ulicę Bukową 6, 6A, 88A, tam sprawa jest w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego. Chodzi o ujawnienie lokali w ewidencji geodezyjnej prowadzonej właśnie przez Geopost. Będziemy sprawę na bieżąco monitorować ZKZL, jak długo to jeszcze potrwa. Mieszkańcy zresztą informowani są na bieżąco, że jeżeli tylko wszystkie przeszkody uniemożliwiające sprzedaż mieszkań w danym budynku, no, że tak powiem, zostaną załatwione, to wtedy my zawiadamy wszystkich lokatorów o możliwości wykupu.
Tak, proszę włączyć.
Problem jest taki, że mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzą, jakie to są przeszkody i przychodzą do mnie się dowiedzieć, jakie to są przeszkody. Także ja bym prosił mieszkańców o poinformowanie dokładnie, na czym to polega, bo powiem szczerze, że po wypowiedzi pani dyrektor sam nie zrozumiałem, jaka jest przyczyna tego, że nie można w tej chwili sprzedawać tej Wronieckiej.
Znaczy to są, jeżeli chodzi o Wroniecką, to dlatego, że jest tam wniosek zwrotowy. Natomiast jeżeli chodzi o Bukową, to są określone procedury, które umożliwią przystąpienie do aktu notarialnego. Ale jeżeli ci państwo przyjdą do mnie, ja przyjmuję w poniedziałki, bardzo chętnie udzielę wyjaśnień.
Okej. Okay. I pana dyrektora Słocińskiego poproszę o wyjaśnienie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, w zakresie budynku narożnikowego Kramarska Wroniecka, on rzeczywiście posadowiony jest na kilku działkach w stosunku do jednej z nich toczy się postępowanie zwrotowe, ale cały budynek stanowi jednolitą całość. I ja może przekazałbym panu radnemu mapę, z której będzie wynikało, że ten budynek narożnikowy jest jedną całością. Do całego tego budynku jest sporządzona inwentaryzacja, no i niestety nie można próbować go rozdzielać w zależności od adresu administracyjnego czy od strony ulicy. Kolejne pytanie pana radnego Krzysia dotyczyło sprzedaży mieszkań w budynku przy ulicy Bukowej 8B, jeżeli dobrze zanotowałem. Tam trwała regulacja i rozdzielenie budynków, czyli regulacja dotyczyła ulicy Bukowej od 6 do 10A. Postępowanie się zakończyło i w tym roku jest tam uwolniona sprzedaż, także nie ma żadnych przeszkód w sprzedaży mieszkań w tych budynkach. W zakresie budynku 8B w wydziale nie mamy żadnego wniosku o wykup tego lokalu do rozpatrzenia.
A Bukowska 37?
Bukowska 37 jest to nieruchomość o bardzo skomplikowanym stanie terenowo-prawnym. W oparciu o decyzję komunalizacyjną własność nabyło miasto Poznań. Jednocześnie nieruchomość ta została oddana w użytkowanie wieczyste Akademii Medycznej. Na podstawie umowy cywilnoprawnej zarządza tą nieruchomością zarządcą tej nieruchomości aktualnie jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W celu rozwiązania problemu budynku mieszkalnego, aby nie regulować tego w sposób sądowy, tutaj była propozycja i jak gdyby zgoda stron, że najpierw należy wydzielić ten budynek. W ubiegłym miesiącu zostaliśmy poinformowani, że postępowanie podziałowe i wydzielenie tego budynku już nastąpiło i teraz chcemy sfinalizować umowę darowizny na rzecz miasta Poznania tej nieruchomości, bo nakłady na gruncie przysługują na dzień dzisiejszy uniwersytetowi.
To wszystko, tak? Dziękuję. Panie prezydencie.
Tak, ja mam wszystkie odpowiedzi. Oczywiście z tym zaznaczeniem, że tam, gdzie powiedziałem, że będą odpowiedzi na piśmie, będą odpowiedzi na piśmie. Tak.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan, przepraszam, Szynkowski. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tutaj nie w ramach tego punktu, ale nieformalną drogą otrzymałem odpowiedź od pana dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej co do Parku Zakrzewskiego. Już ta sprawa w tej chwili znajduje się w geopozie. Mam prośbę, panie prezydencie.
Tak sobie też napisałem. Napisałem sobie właśnie na moich notatkach geopod. Ale prosiłem o to, żeby ustalić się, bo nie chcę tutaj popełnić jakiegoś błędu. I na pewno udzielę panu odpowiedzi na piśmie, także to nie ulega wątpliwości. Ale dokładnie sobie to samo napisałem geopod. Proszę zobaczyć.
Świetnie. To ja w takim razie czekam, panie prezydencie, na odpowiedź na piśmie i pozwolę sobie tylko, panie przewodniczący, na krótką uwagę do pana przewodniczącego, iż na przyszłość warto może byłoby pomyśleć w ramach prezydium, aby uniknąć takich sytuacji, kiedy w trakcie trwania sesji jest 4 radnych na sali. Ja rozumiem, że to wynika z tego, że o 14 rozpoczęła się uroczystość wręczania stypendiów. No niemniej jednak te osoby, które oglądają...
Dziękuję. Myślę, że jakiejś części ma pan rację. Na pewno zostali ci, których to bezpośrednio dotyczyło. Generalnie ma pan rację. Będziemy działać, żeby tak nie było. Panie prezydencie, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo wszystkim państwu. I przerwa do godziny 15:30.